Cześć, ja jestem Mamut, a to są Podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 58. Pożar szpitala w Górnej Grupie, część druga. Zanim przejdę do odcinka i kilku zdań wyjaśnień, co się ostatnio działo, to chciałbym podziękować osobom, które w dobie drogiego prądu, gazu i paliwa oraz wysokiej inflacji zdecydowały się zostać moimi patronami, a są to Dorota, Marcin, Michał, Maria, Maciej oraz drugi Maciej, a także cała grupa osób, które w patronowanie weszły z impetem, czyli Ula, Hibru, Justyna, Jan, Magda i Baryła z Krotoszyna. Dziękuję również za postawione kawy, te bardzo duże, jak i te espresso. I tu lista wygląda tak. Dorota, Berut, Tomasz, Paweł i The Morning Runner. Wszystkim ogromnie dziękuję, a teraz pora na małe wyjaśnienia. Chwilę to trwało, zanim przygotowałem ten odcinek. Złożyły się na to w sumie dwa, a nawet trzy powody, o których chciałbym powiedzieć teraz kilka słów. Powód pierwszy. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to pod koniec listopada mogliście zobaczyć w moich relacjach, jak żegnałem się z lokomotywami, pełniąc ostatnią służbę jako maszynista. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że była to ostatnia moja jazda w ogóle i że już nigdy nie wrócę za nastawnik, ale na chwilę obecną nie prowadzę już pociągów. Na całe szczęście nie dlatego, że zostałem odsunięty ze względów zdrowotnych czy jakichkolwiek innych, tylko dlatego, że od 1 grudnia zmieniłem po raz kolejny firmę, ale też po raz pierwszy stanowisko pracy. Nie będę mówił, jak się ono nazywa, tu gdzie jestem, ale stosując nazewnictwo, jakie przez dziesiątki lat występowało w nomenklaturze używanej w Matce Nieboszczce PKP, to nazywałoby się ono naczelnik sekcji. Stałem się więc przełożonym dla maszynistów, kierowników pociągów, konduktorów i kilku osób pracujących w biurze, a także w pewnych sytuacjach dyspozytorów. Odpowiadam za ludzi, służby, obsady, szkolenia i całą masę innych rzeczy, włącznie z tym, że wchodzę w skład komisji egzaminacyjnych, a także, co pewnie z punktu widzenia podcastu może być dla Was interesujące, jednym z moich obowiązków jest również uczestnictwo w pracach komisji powypadkowych. Oczywiście przyjęcie takiej ilości obowiązków nie jest rzeczą łatwą, a zrobienie tego w miesiąc graniczy wręcz z niemożliwością, a nałożyło się na to jeszcze zamknięcie roku i przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów dało mi odrobinę w kość. Na pewno nie dałbym sobie rady bez pomocy mojego poprzednika na tym stanowisku, za co jestem Ci, Mateusz, ogromnie wdzięczny. I to jest pierwszy powód mojej ostatnio mniejszej aktywności tutaj. Drugi natomiast jest taki, że wrzucając poprzedni odcinek zauważyłem, że ten jest dokładnie setnym, który wyląduje na platformach podcastowych. Nie planowałem tego uczcić w jakiś specjalny sposób, bo chyba nie do końca jest co, kiedy niemal połowę stanowią książki, odcinki specjalne czy a jednak się kręci. Uznałem, że najlepszym wyjściem będzie po prostu zrobienie odcinka w tradycyjnej formie, taki jak lubię i taki jak chciałem zrobić od dawna. Bo odcinek o tym pożarze był na mojej liście tematów do realizacji, kiedy jeszcze podcastrofy były tylko pomysłem w mojej głowie i listą może 10 tematów zapisanych gdzieś na szybko na kartce w kratkę. Ale mimo, że powiedziałem, że będzie to odcinek tradycyjny, to przecież wiele razy wspominałem o tym, że chyba w przypadku podcastrof ciężko o czymś takim w ogóle mówić, bo ta forma zmienia się razem ze mną i upływem czasu. Dlatego też dzisiaj będzie też trochę inaczej niż zwykle. W międzyczasie okazało się jeszcze, że uszkodzeniu uległ mój komputer i ratowanie się drugim spowodowało, że opóźnienie wzrosło jeszcze bardziej, bo udało się odzyskać tylko część odcinka i prace musiały częściowo ruszyć od początku. I już ostatnie zdanie i przechodzimy do właściwej treści. Mam nadzieję, że dzięki zmianie pracy będę miał więcej czasu, który będę mógł poświęcić na kolejne odcinki, a może w przyszłości jakieś inne formy, które gdzieś tam chodzą mi po głowie. Nie pozostaje mi więc nic innego jak zaproszenie Was do wysłuchania drugiej części, tej właściwej, historii o pożarze szpitala psychiatrycznego w Górnej Grupie. Aha, i jestem chronicznie przeziębiony, więc brzmię tak jak brzmię, nic na to nie poradzę i najmocniej Was za to przepraszam. Poprzednią część zakończyliśmy na początku lat 30. XX wieku, opowiadając sobie, jak był zorganizowany i jak funkcjonował Pomorski Krajowy Zakład Psychiatryczny w Świeciu. W tym momencie pojawia się dr Józef Bednarz, który w 1932 roku zostaje dyrektorem szpitala. Jest to postać o tyle ważna, że dzisiaj placówka, której pełna nazwa brzmi Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, nosi właśnie jego imię. Zostanie ono nadane w roku 1980, czyli dokładnie w roku pożaru w Grupie. Niestety sam dr Bednarz, którego nazywano także pomorskim Korczakiem, zginął w tragicznych okolicznościach ponad 40 lat wcześniej. Został on zamordowany podczas niemieckiej okupacji w październiku 1939 roku. Tu musimy sobie powiedzieć kilka słów o okresie wojennym. Już 3 września oddziały Wehrmachtu wkraczają do Świecia, co patrząc z naszej dzisiejszej perspektywy i tak jest wynikiem średnim, bo 3 września rząd w Warszawie pakował walizki, przygotowując się do ewakuacji, a od granicy Prus Wschodnich do centrum stolicy było niemal 120 km, czyli trzykrotnie więcej niż od granicy tej samej, nazwijmy to, prowincji do szpitala w Świeciu, bo w linii prostej było to zaledwie 39 km. Ciekawostką może być fakt, że dzisiejsza północna granica powiatu grudziąckiego właściwie niewiele się różni swoim przebiegiem od granicy, jaką druga RP dzieliła na tym odcinku z Republiką Weimarską, a później III Rzeszą. Co ciekawe, kiedy niemieckie wojska wkroczyły do miasta, to nieszczególnie były zainteresowane szpitalem. Dzięki swojemu folwarkowi był on zabezpieczony w żywność. Personel był kompletny, nawet dość wyjątkowo znajdowało się tam w tym momencie 9 lekarzy. Wojska przeszły i ruszyły dalej, a hitlerowska administracja miała na głowie organizację nowych struktur i prześladowania inteligencji polskiej, które zaczęły się już 9 września aresztowaniem 200 osób, więc mimo obecności okupantów szpital został pozostawiony w spokoju. W historii placówki wrzesień jest określany jako okres autonomii. I można powiedzieć, że był to czas, który dr Bednarz wykorzystał rozsądnie, starając się uratować jak najwięcej swoich pacjentów. Ciężko powiedzieć, czy znał nazistowskie plany albo chociaż poglądy dotyczące osób chorych psychicznie. Nie mógł oczywiście wiedzieć o planowanej akcji noszącej kryptonim T4, bo decyzja o jej rozpoczęciu została podjęta 20 lub 21 września podczas narady lekarzy z Hitlerem w Grand Hotelu w Sopocie, ale mógł słyszeć pogłoski dotyczące chociażby zadań z matematyki, jakie niemieckie dzieci miały obliczać na lekcjach. Zaprojektowano je w ten sposób, aby udowodnić młodym ludziom, że utrzymywanie i edukacja osób niepełnosprawnych zarówno fizycznie, jak i intelektualnie jest dla państwa nieopłacalna. Można powiedzieć, że był to pierwszy krok w oswajaniu społeczeństwa z myślą o tym, że takie osoby są gorsze, stanowią obciążenie dla reszty, a ostatecznie miało to doprowadzić do, i tu cytat, eliminacji życia niewartego życia. Może kiedyś warto by było pomyśleć nad odcinkiem o ludobójstwach, skoro był odcinek o Wielkim Głodzie, ale powiedzmy sobie w wielkim skrócie, co akcja T4 oznaczała dla szpitala w Świeciu. W momencie ataku wojsk hitlerowskich w placówce przebywa około 1800 pacjentów. Ich dokładna liczba nie jest znana. Jedne źródła podają ją odrobinę wyższą, inne o około setkę niższą. Ma ona znaczenie o tyle, że jak tylko niemieckie wojska wkroczyły do miasta, dr Bednarz decyduje się przyjrzeć ponownie swoim pacjentom i jeśli tylko to możliwe, zwalnia ich do domów. Nie oznacza to, że byli oni hospitalizowani bez uzasadnienia i równie dobrze mogliby być leczeni ambulatoryjnie. Jeśli tylko takie rozwiązania były możliwe, to szpital to robił i w wielu statystykach każdego roku około 200, 300, a nawet 350 pacjentów jedynie pojawiało się co jakiś czas w ambulatorium, aby można było skontrolować ich stan, aczkolwiek jak wspomniałem w poprzednim odcinku, możliwości leczenia farmakologicznego były raczej niewielkie. Pacjenci zwolnieni ze szpitala we wrześniu 1939 roku to zupełnie inna grupa. W normalnych warunkach nikt nie zdecydowałby się na taki krok, a przecież warunki dalekie były od normalności. Polska szybko przegrywała i przegrała kampanię wrześniową, a po 17 września, kiedy to od wschodu na nasz kraj zdradziecko napadł Związek Radziecki, sytuację można określić jako rozpaczliwą. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jakie były motywy działań doktora Bednarza. Czy obawiał się, że hitlerowcy mogą bestialsko wymordować pacjentów placówki? Czy może chodziło o zwyczajny pragmatyzm, bo skoro szpital w okresie września funkcjonował zupełnie autonomicznie, to możliwe było, że zaopatrzenie nie ulegnie poprawie i w końcu zapasy żywności się skończą, co uniemożliwi dalsze funkcjonowanie zakładu. Jakkolwiek nie było, dr Bednarz wraz z całym zespołem lekarskim zwalnia do domu kilkaset osób i pod koniec miesiąca ich liczba wynosi 1350. Niemal wszyscy oni na początku października 1939 roku zostaną zamordowani. W tym momencie w naszej historii pojawia się miejscowość Grupa, leżąca około 15 km od Świecia. Częściowo dlatego, że w budynkach należących do zakonu werbistów tymczasowo przetrzymywano więźniów, których zamierzano rozstrzelać, a częściowo dlatego, że to właśnie w pobliżu tej miejscowości, w lasach pod wsią Mniszek, dokonywane były te mordy. Wśród ofiar znalazło się także 120 dzieci, które znajdowały się na jednym z oddziałów szpitala psychiatrycznego, a które zawieziono do lasu dwoma autobusami podstawionymi przez Wehrmacht na polecenie SS i pod pozorem wycieczki dzieci wywieziono na miejsce kaźni. W opróżnionym z pacjentów szpitalu najpierw przetrzymywano więźniów, z których wielu trafiło do lasów pod Mniszkiem, gdzie zostali pomordowani. Inni natomiast byli wywożeni do obozów koncentracyjnych. Podobny los spotkał pacjentów szpitala psychiatrycznego w Kocborowie, których wywieziono do lasu Szpęgawskiego w ramach tej samej akcji eliminacji życia niewartego życia. Szacuje się, że w Mniszku w ciągu całej wojny wymordowano od 12 do 14 tysięcy osób. Udało się zidentyfikować zaledwie 312 z nich. Wśród ofiar był także dr Bednarz, który mimo tego, że miał możliwości ucieczki i kilkakrotnie oferowano mu pomoc w tej kwestii, to za każdym razem odmawiał, czując się zobowiązany wobec swoich pacjentów. W pewnym sensie pozostał z nimi już na zawsze. W tym czasie Niemcy likwidują również sam szpital. Od 1942 roku w jego budynkach będzie funkcjonował dom starców dla mieszkańców krajów nadbałtyckich. Oczywiście tylko tych niemieckiego pochodzenia. Funkcjonował on aż do wyzwolenia, czyli do 10 lutego 1945 roku. I mimo, że do zakończenia wojny pozostało jeszcze kilka miesięcy, to już w marcu i kwietniu do rozszabrowanego szpitala zaczynają zgłaszać się jego przedwojenni, a także nowi pacjenci. Jak się okazuje, z 1350 osób skazanych na zagładę, 6 udało się przeżyć. Trwają intensywne prace mające umożliwić chociaż częściowe uruchomienie zakładu tak, aby mógł przyjmować najpilniejszych pacjentów. Nie jest to zadanie łatwe. Wojna wciąż trwa, a sprzętu i materiałów brakuje. Szczęśliwie poważne zniszczenia nie dotknęły budynków szpitalnych, dlatego już w 1948 roku hospitalizowanych jest około 600 osób. Wcześniejszych danych brak. Podejrzewam, że zwyczajnie były ważniejsze rzeczy do zrobienia, a personel był zbyt szczupły, żeby prowadzić dokładną dokumentację. Myślę, że można w tej historii zaobserwować pewien schemat. Od czasu swojego założenia szpital miał momenty zastoju, a po nich następował skokowy rozwój, by za chwilę przejść znów w zastój. To chyba obraz psychiatrii w ogóle. Kiedy to niewiele się dzieje, problemy narastają, mówi się o nich coraz więcej, by w końcu, na chwilę przed zupełnym załamaniem i zapaścią, udało się zrobić coś, co pomoże na jakiś czas, by za chwilę znów zacząć zjeżdżać z tego piku. Najpierw powoli, a potem z coraz większą prędkością. Po wojnie szpital się odradza, przybywa pacjentów. W 1949 roku nadano mu nazwę Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu nad Wisłą. Rok później otwiera się oddział psychiatrii dziecięcej. W 1952 roku utworzony zostaje oddział zamiejscowy w Grupie. Zaplanowano tam 300 łóżek. Zaraz sobie o tym opowiemy, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze. Kolejne oddziały zamiejscowe powstają w roku 58 w Morsku oraz w 64 w Żurawiej Kępie. Razem mają około 150 miejsc. W tym czasie liczba pacjentów przekracza 2000 osób. W następnej dekadzie będzie ich już 2200, a zajmowało się nimi 30 lekarzy. Oznacza to, że w stosunku do lat przedwojennych personelu oczywiście przybyło, ale już samego miejsca przybyło niewiele. A konieczne było wydzielenie pomieszczeń dla lekarzy, mieszkań służbowych, pracowni EEG czy dla oddziału dziecięcego lub neurologicznego, albo po prostu na inne pomieszczenia służące diagnostyce i leczeniu. Bo przecież sama psychiatria też się zmienia. W latach 40. pojawiają się pierwsze leki przeciwpsychotyczne, a w latach 70. do zastosowań klinicznych wchodzi ich druga generacja. W 1963 roku pojawia się najpierw na rynku amerykańskim, a potem także europejskim diazepam, produkowany od 1969 roku w poznańskiej Polfie pod nazwą handlową Relanium. Na przełomie lat 50. i 60. w leczeniu uzależnienia od alkoholu zaczęto stosować disulfiram. I pewnie ta nazwa niewiele Wam mówi, ale jeśli użyjemy tej handlowej, czyli Esperal, to zapewne sporo osób od razu będzie wiedziało, o jaki lek chodzi. Oczywiście, że możemy długo dyskutować na temat skuteczności i efektów ubocznych tych i innych substancji, ale pokazuje nam to, jak bardzo zmieniła się farmakologia od początków i pierwszych dekad XX wieku. Nie mamy już pacjentów chorych na syfilis czy leczonych z niego rtęcią. Problem został wyeliminowany przez pierwszy z antybiotyków, penicylinę, którą podczas wojny produkowano już masowo w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek jeśli jesteście ciekawi, to poczytajcie sobie o badaniu Tuskegee. W każdym razie nie jest to już ten sam szpital, co jeszcze kilka dekad wcześniej. Postęp, jaki się dokonał w medycynie, był ogromny, ale pewne rzeczy pozostawały wciąż niezmienne, czyli przede wszystkim chroniczny brak miejsc dla pacjentów. Otwieranie kolejnych oddziałów zamiejscowych miało chociaż częściowo pokrywać rosnące zapotrzebowanie. Jeden z takich oddziałów ulokowano w górnej grupie. Nie był to budynek nowy, ani też nigdy nie był projektowany pod kątem prowadzenia w nim działalności medycznej. Pierwotnie był to dworek należący do młodszej siostry żelaznego kanclerza Ottona von Bismarcka, Malwiny. Swoją drogą dość tajemniczej postaci. Znana jest data jej urodzenia, ale zupełnie nie wiadomo kiedy i gdzie zmarła. Nie wiemy nawet jak wyglądała, mimo że rodzina von Bismarck lubiła się fotografować. W każdym razie po I wojnie światowej i odrodzeniu państwa polskiego majątek zostaje jej albo jej spadkobiercom odebrany. Trafia on wtedy w ręce innej postaci, która zapisała się na kartach historii. Generała Kazimierza Sosnkowskiego, który był wtedy wiceministrem, a później pośród różnych funkcji, które pełnił, warto wymienić posadę ministra spraw wojskowych za czasów Piłsudskiego, ministra w emigracyjnym rządzie Sikorskiego, a po śmierci tego ostatniego zastąpił go na stanowisku wodza naczelnego Polskich Sił Zbrojnych. Nie nacieszył się jednak swoim majątkiem w grupie, ponieważ już w 1923 roku został on sprzedany. Zakupiło go 5 księży z misyjnego zgromadzenia zakonnego werbistów. Zgromadzenie to nie jest może szczególnie znane i rozpoznawalne w Polsce właśnie ze względu na swoją działalność misyjną. W naszym kraju jest obecnie 281 werbistów, a na przykład na indonezyjskiej wyspie Flores 541, czy na Jawie 233. Majątek, który nabyli w górnej grupie, planowali przeznaczyć na działalność edukacyjną. Pojawił się jednak pewien problem. Zaledwie kilka godzin przed przekazaniem posiadłości w ręce księży, nieustaleni do dzisiaj sprawcy podłożyli ogień pod zabudowania. Nie zniechęciło to księży. Odremontowali budynek, a później dobudowali też kolejne skrzydło i podnieśli dach, tworząc dodatkową kondygnację na wysokim poddaszu. Przed wojną mieszkało tam 60 braci zakonnych i 15 ojców. W prowadzonym przez nich gimnazjum uczyło się 240 uczniów. Po wybuchu wojny pałac został przejęty przez Niemców. Początkowo przetrzymywano w nim księży, a później także innych więźniów. Część z nich trafiła potem do lasów w Mniszku, gdzie zostali rozstrzelani. Niektórych wysłano do obozów koncentracyjnych, a innych, jak gdyby nigdy nic, zwolniono do domów. Oprócz więzienia w pałacowych pomieszczeniach ulokowano również sztab oraz strzelnicę. Kiedy na początku 1945 roku przez okolice przetoczył się front, zabudowania pałacowe nie doznały większego uszczerbku i bardzo szybko księża powrócili na swoje miejsce, by już rok później ponownie uruchomić szkołę. Ale taki stan rzeczy nie mógł utrzymywać się długo. W oddalonym o zaledwie kilkanaście kilometrów świecie coraz bardziej brakowało miejsca w podnoszącym się po wojnie szpitalu psychiatrycznym. W 1952 roku Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy zdecydowała, że z dniem 3 lipca likwidacji ulega seminarium duchowne w górnej grupie, a misjonarzy należy przesiedlić. Rozwiązywało to poniekąd dwa problemy jednocześnie. Po pierwsze, pozbywano się księży, za którymi komunistyczna władza nieszczególnie przepadała, a po drugie, uzyskane w ten sposób pomieszczenia można było przekazać szpitalowi psychiatrycznemu. Nikt nie przejmował się za bardzo faktem, że zbytnio nie nadawały się one do tych celów. Zakonników po prostu spakowano i poinformowano, że mają opuścić to miejsce. Następnie do budynku wkraczają ekipy remontowe. Może i średnio nadawał się on do zaadaptowania na szpital psychiatryczny, ale nie oznacza to, że nie zrobiono nic w tym kierunku. Musimy pamiętać, że takie podejście, że chorym wystarczy kawałek dachu nad głową, było szeroko rozpowszechnione w tamtych czasach i w zasadzie funkcjonowało jeszcze przez wiele, wiele lat. Tak wyglądały domy dziecka, tak wyglądały ośrodki wypoczynkowe, tak wyglądały przychodnie, szpitale czy też domy pomocy społecznej nawet w latach 90. Sam będąc dzieckiem miałem okazję jeździć na kolonie, które odbywały się w dworkach, które dzisiaj niszczeją albo przeszły gruntowne remonty, ale wtedy były po prostu starymi, zaniedbanymi budynkami, które niskim kosztem dostosowano do pomieszczenia sporej ilości osób, zupełnie pomijając takie kwestie jak drogi ewakuacyjne. I najważniejsze było pomieszczenie jak największej ilości ludzi, więc pokoje były na przykład urządzone na starym strychu, gdzie spało co najmniej kilkadziesiąt osób, a wejście było jedno, prowadzące po wąskich drewnianych schodach. Zresztą, kiedy byłem w szkole średniej, było bardzo podobnie. Na co dzień wyjścia ewakuacyjne z internatu były zamknięte na klucz, żebyśmy się tam tymi drogami nie kręcili, ale kiedy przyszło do ćwiczeń, które odbywały się bodajże raz na 3 lata, to nagle się okazywało, że mamy się ewakuować drogą, którą pierwszy raz widzę na oczy, bo została otwarta specjalnie na te ćwiczenia. Idę o zakład, że macie podobne doświadczenie, chociaż powoli, sytuacja ulega pewnej poprawie. W każdym razie był to pewien symbol epoki, że ze względu na bardzo szczupłe środki finansowe próbowano dostosowywać do potrzeb budynki, których założenia były zupełnie inne. Nie inaczej było w powstającym z byłego seminarium oddziale szpitala psychiatrycznego w Grupie. Aczkolwiek informacje, jakie są dostępne w internecie, często przeczą same sobie, bo raz jest mowa o dzieleniu dużych sal na mniejsze pokoje, by w następnym zdaniu była mowa o kilkudziesięciu łóżkach w jednym pomieszczeniu. Musimy zauważyć, że robiono i tak, i tak. I nie było jakiegoś ogólnego planu przebudowy, a raczej wielka improwizacja, kiedy to już na miejscu ustalano tak naprawdę, co jest możliwe do wykonania, a co nie. Za wszelką cenę unikano wyburzania istniejących ścian, czy też wybijania nowych wejść do pomieszczeń i raczej starano się dzielić duże sale na mniejsze. Ale pozostało też sporo małych pomieszczeń, w których pierwotnie mieszkali księża i bez burzenia nie dało się ich połączyć w coś większego, więc najczęściej urządzano w nich pokoje lekarskie lub dyżurki pielęgniarek albo po prostu magazynki. W ten sposób dochodzimy do absurdalnych sytuacji, kiedy to na dawnym holu urządzona zostaje kuchnia, a do niektórych niezbyt dużych sal są dwa wejścia, natomiast do większych wejście jest jedno, bo akurat tak wypadły ścianki działowe i drzwi. Zresztą nie cały budynek przeznaczono na potrzeby pacjentów. Standardem w PRL-u było zachęcanie ludzi do podjęcia pracy w jakimś zakładzie poprzez proponowanie im mieszkań służbowych. Relikty tej metody możemy spotkać do dzisiaj w niektórych miejscach, chociaż zwykle mieszkania te zostały już dawno wykupione na własność. Technikum, do którego chodziłem, miało dwa bloki przeznaczone dla nauczycieli. Nadleśnictwo, w którym pracowałem, też i za wynajem 30-kilkumetrowego mieszkania płaciłem 74 zł miesięcznie. Szpital w moim rodzinnym Toruniu posiadał potężny blok, nazywany do dzisiaj hotelem pielęgniarskim. Własne mieszkania oferowała lokomotywownia w Żaganiu, rafineria w Gdańsku i setki, jeśli nie tysiące innych zakładów pracy w całym kraju. I w sumie nie ma się czemu dziwić. Nie ma właściwie najmniejszego sensu porównywać dzisiejszego rynku pracy z tym z czasów PRL-u. Teraz podlega on różnym mechanizmom i raz miejsc pracy jest więcej, raz mniej. W przypadku gospodarki centralnie planowanej popyt i podaż nie miały większego znaczenia i to partia decydowała o planach produkcyjnych czy zapotrzebowaniu na jakiegoś rodzaju usługi. Prowadziło to oczywiście do braku różnych towarów czy problemów z dostępnością usług, ale kto chciał pracować, ten pracował, aczkolwiek już standard tego miejsca pracy czy jakości samej pracy bywała różna. Ale skoro wszyscy pracowali, a pensje były narzucane odgórnie, to w jaki sposób przyciągnąć pracowników do tak małego miasteczka, jakim jest Górna Grupa? No na przykład można im zaproponować służbowe mieszkania. Dlatego właśnie część budynku szpitala została przeznaczona na te cele. Gdybyśmy teraz stanęli przed dworkiem należącym do werbistów, a byłem tam w grudniu podczas przygotowań do pierwszego odcinka, to zobaczylibyśmy bardzo ładny, klasyczny budynek w kształcie litery U, gdzie boczne skrzydła sięgają w naszą stronę, tworząc ustronny dziedziniec. Na wprost zobaczymy główne wejście. Poznamy je zresztą po napisie furta. A z naszej lewej strony niewielkie, techniczne drzwi prowadzące na klatkę schodową bocznego skrzydła. Jednak w tym obrazku niewiele pokrywa się ze stanem sprzed pożaru. W wtedy było zupełnie inaczej. Nie istniało główne wejście do centralnej części budynku. Jego rolę pełniła właśnie ta klatka schodowa umieszczona po lewej stronie. Te dwie części przeznaczono na szpital. W prawym skrzydle znajdowały się mieszkania dla personelu. Na parterze szpitala znajdowały się sale, gdzie chorzy, którzy byli w stanie się poruszać, spędzali czas w dzień. Zwykle po prostu siedzieli, czytali gazety, oglądali telewizję, grali w warcaby albo uczestniczyli w warsztatach terapii zajęciowej, tkając na krosnach narzuty i prześcieradła. Niektórzy mogli, a właściwie należałoby powiedzieć mieli prawo, spacerować po przylegającym do budynku parku. Nieliczni pracowali w okolicznych gospodarstwach, ale miało to niewiele wspólnego z pracą w przyszpitalnym gospodarstwie w Świeciu. Tam odbywało się to pod okiem personelu medycznego i praca miała przede wszystkim przynosić korzyść pacjentom, a uzyskane produkty rolne były dodatkiem, a nie celem samym w sobie. Natomiast w grupie pacjentów, z braku lepszego słowa, wypożyczano okolicznym gospodarzom, którzy patrzyli na nich typowo z ekonomicznego punktu widzenia, jako na niemal darmową siłę roboczą. Po okolicznych wsiach krążyło nawet pewne powiedzenie, brzmiące: jeden wariat to jak pół traktora. Ale myliłby się ten, kto pomyślałby, że dzięki temu wyżywienie w szpitalu było lepszej jakości, albo chociaż, że jedzenia było więcej. Mięso było w menu raz w tygodniu. Ser lub kiełbasa były rzadkością. Najczęściej obiad składał się jedynie z zupy. Na kolację zwykle była margaryna i marmolada, na śniadanie zacierki na mleku. Pamiętam, jak będąc dzieckiem, sam jadłem zacierki robione przez moją babcię. Oczywiście to jedno z dobrych wspomnień z dzieciństwa, ale nie oszukujmy się, nie jest to danie, które dostarcza wielu składników niezbędnych osobie dorosłej. Bo zacierki to po prostu mąka wymieszana z jajkiem i wodą. Powstają w ten sposób kluseczki, które zalewa się mlekiem. I tak, dzień w dzień. Całymi latami, bez żadnej perspektywy poprawy tego stanu. Bo do grupy najwyraźniej trafiali pacjenci szczególni. Ciężko powiedzieć, dlaczego tak było. Brakuje jednoznacznych dowodów czy wytycznych, ale rodziny pacjentów nie przysyłały żadnych paczek. Nigdy też nie dochodziło do żadnych odwiedzin. Mówiono, że pacjenci mieszkali tu od zawsze i aż do śmierci. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy po prostu byli tam odsyłani pacjenci, wobec których ówczesna medycyna była bezsilna, czy może ich stan pogarszał się ze względu na pobyt w tej placówce. Bo opieka w grupie daleka była od najwyższych standardów. Podczas wizytacji pod koniec lat 70. dr Michorzewski zobaczył, że pacjenci leżą na podłodze. Niektórzy spali na twardej posadzce, inni po prostu wpatrywali się w sufit. Kiedy zapytał jednego z salowych o przyczynę zalegiwania na podłodze, miał usłyszeć taką odpowiedź. Leżą tutaj, żeby nie pobrudzić pościeli i nie zasmrodzić sal. Jeszcze z godzinę poleżą i się umyją i już do spania. Po co mamy ich dwa razy myć? Taka wypowiedź nie świadczy najlepiej o empatii pracowników, aczkolwiek jest to oczywiście przykład anegdotyczny. Ale jeśli połączymy to wszystko, co wiemy do tej pory, czyli budynek nieprzystający potrzebom, wypożyczanie pacjentów do prac rolnych, słabe zaopatrzenie w żywność i właśnie taką przykładową wypowiedź, wyłania nam się obraz placówki, która z naszego punktu widzenia była w dość kiepskim stanie. A nie wspomnieliśmy sobie jeszcze o tym, że pacjenci nie mieli do dyspozycji nawet najprostszych szafek, w których mogliby trzymać prywatne rzeczy, bo po pierwsze zwyczajnie ich brakowało, a po drugie i tak nie byłoby ich gdzie wstawić. Świetnie to widać na zdjęciach, jakie zostały zrobione po pożarze. Wszędzie widać tylko łóżko przy łóżku, oddzielone jedynie wąskimi przejściami. Dość ciekawie brzmi w tym momencie wypowiedź jednej z pielęgniarek, która powiedziała później: nie było jeszcze tak źle, nie będę się wypowiadać gdzie, ale bywałam teraz w szpitalach i widziałam, jakie są warunki, także bez przesady, nie było źle. Może to prawda. Zakład oddalony od swojej macierzystej jednostki, rzadko kontrolowany i odwiedzany przez zwierzchników, mieszkanie właściwie zaraz obok, w sąsiednim skrzydle, nikt z rodziny pacjenta nie napisze skargi, bo nikt tutaj nikogo nie odwiedza, można powiedzieć, że warunki do pracy całkiem przyjemne. Dyscyplina praktycznie nie istnieje, więc można dość swobodnie podchodzić do swoich obowiązków. Pacjentów można umieścić tak, żeby było łatwiej zorganizować sobie pracę. Na parterze było kilka sal, więc tam trafiały najlżejsze przypadki. Na pierwsze piętro trochę poważniejsze, ale bez ograniczeń ruchowych. A na samą górę pacjenci, którzy byli w najgorszym stanie, a często także nie mogli się poruszać samodzielnie. Chociaż oficjalnie przełożona pielęgniarek stwierdziła: tak, byli to ciężko chorzy, ale psychicznie chorzy. Rozpadli schizofrenicy, niedorozwoje, ale nie było tam żadnego pacjenta niesprawnego fizycznie. Pomijając zastosowane nazewnictwo, to po części jest to zapewne prawda. Ale wyobraźcie sobie teraz, że musicie na jednej sali umieścić 20, 30 lub nawet 40 osób z ciężką schizofrenią. Najszerzej znane w społeczeństwie objawy tej choroby to objawy pozytywne, takie jak urojenia, omamy, zaburzenia poznawcze, pobudzenie lub spowolnienie. Nazywają się pozytywne dlatego, że się pojawiają, są dodane. To jak wynik testu na obecność HIV. Wynik pozytywny to zła wiadomość. I musicie teraz takich pacjentów umieścić razem, na bardzo ograniczonej przestrzeni. Jeden pacjent może mieć urojenia wielkościowe, więc może się uważać za Napoleona, doradcę prezydenta albo wcielenie jakiegoś dawnego wodza Wielkiej Lechii. Ktoś inny ma urojenia prześladowcze, których wyjaśniać nie trzeba, lub ksobne, kiedy uważa, że otoczenie za bardzo interesuje się jego sprawami. A są przecież jeszcze omamy, głosy, które komentują zachowanie chorego albo nakazują mu coś zrobić. Nawiasem mówiąc, przykład z Napoleonem przez wiele lat traktowałem jako dowcip, aż do momentu, kiedy na zajęciach z psychologii klinicznej prowadząca zaczęła nam czytać autentyczne listy, jakie w ramach procesu diagnostycznego mieli napisać pacjenci. Ja bardzo często skaczę po tematach, momentami odpływając to, znów wracając do meritum, ale połączenie w jednej opowieści Wielkiej Lechii, Napoleona, Coca-Coli i sieci sklepów Biedronka to jest zupełnie inny poziom. Z tego co pamiętam, były tam jeszcze piramidy. Bo ja stosuję dygresję, a te osoby po prostu cierpią na urojenia w przebiegu choroby. No ale wystarczy tej dygresji. I co teraz zrobić, kiedy mamy 40 facetów? Jak słusznie zauważyła przełożona pielęgniarek, ciężko chorych psychicznie, schizofreników. Jak nad nimi zapanować? Leki przeciwpsychotyczne, owszem, są, ale są drogie i raczej pochodzenia zagranicznego. Mamy za to inne leki, może i wynalezione na zgniłym zachodzie, ale produkowane przez rodzimy przemysł farmaceutyczny, Ludowej Rzeczypospolitej. Diazepam, czyli Relanium. Jego działanie jest szybkie i skuteczne i utrzymuje się długo. Widziałem wiele osób po nawet niewielkich dawkach tego leku, jakby znajdowały się za szklaną ścianą. Nie ma żadnej fizycznej bariery, ale bodźce docierają do nich w bardzo ograniczonym stopniu i zresztą dość powoli. Przy większych dawkach to już właściwie pełne odcięcie. Oczywiście działa też przeciwdrgawkowo i przeciwlękowo, obniża napięcie mięśniowe i może powodować senność, więc w sumie to idealny lek dla szerokiego zastosowania w szpitalu psychiatrycznym w tamtym okresie. Części pacjentów można więc podać Relanium, a innych zwyczajnie zapiąć w pasy i problem sali przepełnionej osobami z objawami psychotycznymi zostaje rozwiązany. Pacjenci są sprawni fizycznie, generalnie, tylko z powodu działania leków nie są w stanie się poruszyć. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Przyjmuje się, że około połowy pacjentów szpitali psychiatrycznych stanowią schizofrenicy. Dość sporo, zważywszy na fakt, że choroba ta dotyka od 0,5 do 1,5% populacji. Ale to dlatego, że jest to choroba, której leczenie ambulatoryjne jest stosunkowo trudne, dlatego lepszym rozwiązaniem jest hospitalizacja, gdzie pacjent jest pod stałą opieką. I teraz musimy zdać sobie sprawę, że schizofrenia jest podzielona na 5 typów. Rezydualną, paranoidalną, zdezorganizowaną, katatoniczną i niezróżnicowaną. W tych dwóch ostatnich występuje lub może występować stupor katatoniczny. Człowiek po prostu zmienia się w woskową figurę. Nawet jeśli jest to pozycja niewygodna lub anatomicznie wręcz bolesna, to i tak nie jest w stanie samodzielnie zmienić położenia swojego ciała. W zasadzie daje się formować jak lalka. Więc jakoś ciężko mi uwierzyć, że pośród niemal 400 pacjentów, którzy przebywali wtedy w grupie, ani też wśród wszystkich, którzy przez niemal 30 lat przewinęli się przez tę placówkę, nie trafili się tacy, którzy mieliby epizody katatoniczne. Jest to statystycznie niemożliwe. I ja wiem, że ten wstęp jest już długi, zwłaszcza jeśli doliczymy sobie poprzedni odcinek, który właściwie nie poruszał tematu pożaru w grupie, a skupiał się na psychiatrii i szpitalu w świecie, ale znacie mnie już trochę i znacie też moje podejście. Można było po prostu opowiedzieć o pożarze, ale dla mnie bez tła byłaby to opowieść niepełna. Czegoś by mi w niej brakowało. Nie oznacza to, że ktoś, kto tak opowiedział tę historię, zrobił to źle. Po prostu ja robię to po swojemu, tak jak lubię to robić. Przenieśmy się więc do wieczoru 31 października 1980 roku. Pacjenci po kolacji ułożyli się już do snu. Oczywiście była to dłuższa procedura związana nie tylko z jedzeniem, ale też przyjmowaniem leków, toaletą i przebieraniem tych, którzy zdążyli zmoczyć piżamę, a takich pacjentów na ostatnim piętrze nie brakowało. Jest stosunkowo zimno. W dzień było minus 10 stopni, więc piece opalane węglem pracują z pełną mocą. Cztery pielęgniarki mające nocną zmianę na trzecim piętrze, kiedy już wszystkie czynności przewidziane na wieczór zostały zakończone, postanowiły udać się do skrzydła znajdującego się naprzeciwko, żeby zjeść kolację. Tu pojawia się wada mieszkania praktycznie w samym zakładzie pracy. Bardzo łatwo jest wyrwać się choćby na chwilę, na przykład właśnie z powodu kolacji. Ale trzecie piętro nie zostało bez żadnego nadzoru. Nad całością czuwał jeden z pacjentów, którego nazywano Alim. Najprawdopodobniej miał na nazwisko Alkowski i to właśnie od nazwiska wzięło się to zdrobnienie. Był to pacjent lubiany przez personel i cieszący się pewnym zaufaniem. Miał jednak pewien szczególny, dość rzadki rodzaj zaburzenia. Ali był piromanem. I to właśnie on, może ze względu na swoje doświadczenie albo z powodu tej chorobliwej fascynacji ogniem, zauważył pierwsze oznaki rozprzestrzeniającego się pożaru. Nie mogło chyba trafić gorzej. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc. Z piwnic płonące uciekają szczury. Ali, będąc na trzecim piętrze, sam zdecydował, że należy zejść piętro niżej i powiadomić pielęgniarkę z tamtego oddziału, że dzieje się coś niedobrego. Niestety został on zlekceważony przez obsadę drugiego piętra, która w pamięci miała jego wyskok sprzed tygodnia, kiedy to przybiegł do dyżurki krzycząc, że wybuchł pożar. Wtedy mu uwierzono i przez ponad godzinę przeszukiwano cały szpital, szukając miejsca, w którym mogło znajdować się zarzewie ognia. Nic oczywiście nie znaleziono, a na alarmy ogłaszane przez Alego przestano zwracać uwagę. Było to dość ryzykowne podejście, bo w przeszłości Ali rzeczywiście kilkukrotnie podpalał różne przedmioty, w tym własny materac. Nie dał on jednak za wygraną i wciąż próbował zwrócić na siebie uwagę, a mimo to usłyszał, że ma iść do łóżka. Dopiero dym dostający się do dyżurki na drugim piętrze zaalarmował pielęgniarki. Była godzina 23. Krzyczę przez okno, czoło w szybę wgniatam, haustem powietrza robię w żarze wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariata, woła, co jeszcze świże ci się śniło. Jedna z pielęgniarek biegnie do skrzydła mieszkalnego, żeby zaalarmować tych, którzy mają tej nocy wolne lub udali się zjeść kolację. Inne kobiety próbują dostać się do jednej z sal na trzecim piętrze, gdzie najprawdopodobniej wybuchł pożar, ale okazuje się to niemożliwe. Od gorąca wypaczyły się drzwi, a klamka parzy w ręce tak, że nie da się jej w żaden sposób chwycić. Po latach jedna z pielęgniarek tak będzie to wspominać. Przez chwilę pod drzwiami słyszałam, jak chorzy jęczą i tak jakby trzepoczą się po podłodze, ale dymu było w korytarzu coraz więcej i więcej i wycofałyśmy się. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości, twarz swoją widzę, twarz w przekleństwach, a obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. Jeden z salowych, który miał tej nocy wolne, dostrzega pożar z okna swojego domu. Jest on także strażakiem w miejscowej OSP. Biegnie do remizy, żeby uruchomić alarm. Dzisiaj ochotnicy dostają powiadomienia na telefon przy pomocy aplikacji. Wtedy jedyną formą zwoływania alarmowej zbiórki była syrena. Kiedy wybiegł z domu, właśnie rozlegało się jej wycie. Niektórzy strażacy nie kierują się do remizy, tylko od razu do szpitala. Łuna pożaru w jasny sposób sygnalizowała, co i gdzie się wydarzyło. W tym momencie płonie już cały dach szpitala. W tym samym czasie szpitalny palacz nazwiskiem Rutkowski rozwala murowaną ściankę działową łączącą część mieszkalną z częścią szpitalną. Było to o tyle prostsze, że została ona pobudowana w miejscu dawnych drzwi, więc nie była tak mocna jak pozostałe ściany. Niewiele to jednak daje. Zadymienie jest zbyt duże, a temperatura z każdą chwilą rośnie, co uniemożliwia prowadzenie akcji od tej strony. Część lżej chorych pacjentów już się ewakuowało, inni uciekają w popłochu, ale wciąż bardzo wielu pozostaje w swoich salach, które po kolei zajmują się ogniem. Strażacy nie mają środków ochrony osobistej, takich jak aparaty powietrzne czy nawet kaski, dlatego wejście do środka wiąże się z ogromnym ryzykiem. Jedna z pielęgniarek łapie latarkę i tak jak stała, bez żadnego zabezpieczenia wbiega do środka. W salach płoną pacjenci przywiązani do łóżek. Na tych, którzy biegają po korytarzach, palą się włosy i ubrania. Niektórzy chowają się pod swoimi pryczami, tak jakby tam mogli znaleźć jakiekolwiek schronienie. Udało jej się wyprowadzić kilku chorych, jednak powrót po następnych był już zbyt niebezpieczny. Dym w dziurce od klucza, a drzwi bez klamek. Pękają tynki wzdłuż spoconej ściany. Wsuwam swój język w rozpalony zamek. Śmieje się za mną ktoś jak obłąkany. Dojeżdżają kolejne jednostki OSP, a także Państwowa Straż Pożarna ze Świecia i Grudziądza. Później dojadą jednostki z bardziej oddalonych miast. Sprzętu przybywa i akcje można rozwijać. Na prawo od szpitala, jakieś 70-80 metrów od dziedzińca, znajduje się staw, który ma stanowić zapas wody właśnie na taką ewentualność. Jednak jego powierzchnię ściął lód, bo temperatury powietrza przez ostatnie dni były zauważalnie poniżej zera. Poza tym staw jest bardzo zaniedbany. Jego dno zalegają liście i gałęzie nawiane przez wiatr z sąsiedniego parku. A fakt, że kumulowały się tam przez wiele lat, sprawia, że jest on bardzo zamulony i wody jest w nim właściwie niewiele. Jeden ze strażaków w 10-stopniowym mrozie wchodzi do wody i odgarnia zanieczyszczenia dostające się do smoków. Odrobinę to pomaga, ale wody wciąż jest za mało. Dojedzie ona dopiero później, kiedy przybędą wezwane na pomoc beczkowozy. Lecz większość śpi, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Jeden z lekarzy pogotowia, które w międzyczasie już przybyło na miejsce, chciał wejść do pomieszczeń objętych ogniem. Niestety dym był na tyle gęsty, że z pewnością przypłaciłby tę akcję swoim życiem, bo zwyczajnie nie odnalazłby powrotnej drogi do wyjścia. Zaproponował więc, żeby strażacy przewiązali go liną i dzięki niej będzie mógł wrócić niejako wyciągając ze sobą pacjentów, którzy najprawdopodobniej znajdowali się wciąż w środku. Ale liny nie było i pomysł ten trzeba było porzucić. Ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swego słowa. Nam pod nogami żarzą się posadzki, deszcz iskier czerwonych osiada na głowach. We wszystkich wspomnieniach przewija się jeszcze jeden motyw. Chodzi o pacjentów, którzy nawet jeśli dało się ich wyprowadzić z płonących pomieszczeń, wyrywali się, a nawet potrafili wrócić z powrotem do miejsca, które w ich ocenie było bezpiecznym schronieniem. Ale tam czekał na nich tylko ogień. Bali się też strażaków. Często nie rozumieli, czego chcą od nich ci podenerwowani faceci w dziwnych ubraniach. Ktoś zaproponował, że skoro pacjenci znają tylko białe, szpitalne kitle, to może dobrym pomysłem byłoby, aby strażacy narzucili je na swoje mundury, że będzie to widok dobrze im znany i powinni wtedy zachowywać się spokojniej, a przede wszystkim nie stawiać oporu. I był to pomysł prosty, a jednocześnie genialny. Od tego momentu akcja ratownicza mocno przyspiesza, ale już dawno płonie ostatnie piętro oraz poddasze. Ci, którzy byli w bardziej oddalonych salach, już dawno nie żyją, a część z pacjentów, których wcześniej na siłę wyprowadzono z płonącego budynku, rozpierzchła się po okolicy. Niektórzy odnajdą się dopiero nad ranem. Chaos opisywał później jeden ze śledczych Wydziału Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Bydgoszczy, Grzegorz Dąbek. Jak przyjechałem na miejsce, to w pełni trwał pożar. Pacjenci biegali po terenie szpitala, strażacy w zasadzie poszukiwali wody, bo były kłopoty z wodą. Każdy chory na siłę nie chciał opuszczać tego pomieszczenia, bo to jego siedziba i cały czas tam przebywał. Po prostu siła fizyczna musiała być, żeby go złapać, wynieść. Więc wyobraźcie sobie, że jest minus 10 stopni, albo i mniej. A ci ludzie stoją tam w samych piżamach, najczęściej na boso. Chodzą w różnych kierunkach, potykają się o węże. A dookoła biegają strażacy, którzy nie mogą uzyskać dostępu do wody, bo staw jest praktycznie do niczego, a hydrant nie działa. Dym coraz gęstszy, obcy ktoś się wdziera, a my wciśnięci w najdalszy salikąt. Tędy wrzeszczy, niech was jasna cholera, a my nie chcemy uciekać stąd. Pożar górnych partii budynku jest nie do opanowania. Można jedynie bronić jego niższych kondygnacji. W pewnym momencie belki stropowe przepalają się i poddasze zawala się, spadając piętro niżej, grzebiąc ciała tych, którzy tam zginęli. Pozostałe piętra uda się uratować. Przybyłe na miejsce beczkowozy zaopatrują jednostki gaśnicze w wodę, ale akcja będzie trwała jeszcze przez kilka godzin. Tak spalił się szpital psychiatryczny w górnej grupie. A my nie chcemy uciekać stąd. Krzyczymy w szale wściekłości i pokory. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych. Kiedy akcja dogaszania się zakończy, strażacy, pracownicy szpitala i śledczy wejdą do środka oceniać szkody, a także szukać przyczyny wybuchu pożaru. W jednej z sal znajduje się 26 zwęglonych ciał. Prawie wszystkie znajdowały się w pobliżu drzwi, co świadczy o tym, że do ostatniej chwili próbowali się oni wydostać. Ciała zostają owinięte w prześcieradła i przetransportowane do Świecia. Kolejne 4 osoby, w tym i Ali, umrą w szpitalu. Łączny bilans ofiar tego pożaru wyniesie więc 56 osób, aczkolwiek świadkowie wspominają o kilku, które miały zamarznąć na śmierć stojąc na mrozie w samych piżamach. Rannych jest 26 osób, rozlokowano je po okolicznych szpitalach. Z pobliskiej jednostki w grupie ściągnięto żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, których zadaniem miało być wyniesienie gruzów oraz zwłok. Młodzi, 18-19-letni chłopacy wymiotowali i słaniali się na nogach, ale swoje zadanie wykonali do samego końca. Jedynie kilka rodzin odebrało ciała swoich bliskich. Pozostałych pochowano 11 grudnia 1980 roku na cmentarzu szpitala psychiatrycznego w Świeciu. Nie ustawiono im żadnego pomnika, nie było żadnej listy nazwisk. Dopiero w 2010 roku, 30 lat po tej tragedii, na grobie ofiar odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca, która będzie zawierała wszystkie nazwiska osób, które zginęły. Oczywiście natychmiast po zakończeniu akcji gaśniczej ruszają czynności dochodzeniowo-śledcze. Wykazują one, że cały pożar zaczął się od nieszczelnego przewodu kominowego. Niestety nieszczelność była ulokowana tak niefortunnie, że nie było szans, aby prędzej zauważyć jakieś symptomy, ponieważ znajdowała się na wysokości stropu, mniej więcej w przestrzeni oddzielającej piętro i poddasze. Przestrzeń ta była kiedyś docieplona słomą i mchem, więc ogień znalazł tam dobrą pożywkę i najprawdopodobniej tlił się tam przez dłuższy czas, zanim zaczął się gwałtownie rozprzestrzeniać. Przy okazji śledztwa na jaw wychodzi, że rok wcześniej, w 1979 roku, Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła kontrolę stanu budynków oraz ich przygotowania do ewakuacji. Jej wyniki były właściwie miażdżące, bo ostateczne wnioski mówiły, że bez poważnej przebudowy budynek absolutnie nie nadaje się do tego, żeby przebywało w nim jednocześnie kilkaset osób. Klatki schodowe były zamurowane, a cały ruch odbywał się właściwie tylko jednym ciągiem komunikacyjnym. Gdyby on został odcięty przez pożar, to właściwie nikt nie miałby szans na ratunek. Jednak zostało to zupełnie zignorowane. Zresztą, co zrobić, jeśli materiałów i pieniędzy na przebudowę brakuje, a pacjentów nie da się przenieść w inne miejsce? Ostatecznie do sądów trafią 2 akty oskarżenia przeciwko dyrekcji szpitala i 1 przeciwko 4 pielęgniarkom, które pozostawiły chorych pod opieką Alego. Jednak krótko po rozpoczęciu procesu wybucha stan wojenny i sprawy zostają odroczone, a w 1984 roku obejmuje je amnestia. Dlatego nie możemy powiedzieć, że ktokolwiek został wskazany jako winny zaniedbań i poniósł jakąkolwiek karę. Co było dalej? Następne lata budynek stał dokładnie w takim stanie, jak krótko po pożarze. Szpital już nigdy nie powrócił w te mury. W 1989 roku wróci on na własność werbistów, którzy są tam do dzisiaj. W 2017 roku, kawałek przed dziedzińcem, ustawili oni głaz upamiętniający ofiary tragedii tej październikowej nocy. Cytowane fragmenty poezji są autorstwa Jacka Kaczmarskiego. Muzykę do nich skomponował Przemysław Gintrowski. Piosenka nosi tytuł A my nie chcemy uciekać stąd i na samym końcu po prostu dodam ją w wykonaniu Jacka Wójcickiego, bo ma zaledwie 2 minuty, ale myślę, że jest bardzo obrazowa. Na koniec zapraszam Was oczywiście do obserwowania strony Podcastrof na Facebooku, gdzie tradycyjnie znajdą się zdjęcia z tej katastrofy. A jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to znajdziecie mnie na patronite.pl/mamut albo na buycoffee.tu, wpisując po prostu podcastrofy. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.
Stanął w ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło przebiegnia tam, haustem powietrza robię w żarze wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariata, woła, co jeszcze świrze ci się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzany do białości, twarz moją widzę, twarz przekleństwa. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kartan bezpieczeństwa. Lecz większość śpi, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swoje. swego słowa. Nam pod nogami żarzą się posadzki. Deszcz iskier czerwonych osiada na głowach. Dym coraz gęstszy, obcy ktoś się wdziera. A my wciśnięci w najdalszy sali kąt. Tędy wrzeszczy, niech was jasna cholera. A my nie chcemy uciekać stąd.